naszego zgromadzenia. Otwórzmy psalm 60. Przeczytajmy go, krótko rozważmy i niech on będzie też zachętą dla nas do modlitwy, do śpiewania Bogu na chwałę, czy będziemy śpiewać psalmy, czy będziemy śpiewać hymny, czy pieśni duchowne, żeby to Bogu rzeczywiście przynosiło chwałę. I w psalmie 60 czytamy następujące słowa. Przewodnikowi chóru na Susamedut, Miktam Dawida dla pouczenia. Gdy walczył przeciwko Syryjczykom na Haraim i przeciwko Syryjczykom Soby, gdy Joab wracając pobił 12 tysięcy Edomitów w Dolinie Soli. Boże, odrzuciłeś nas, rozproszyłeś nas i rozgniewałeś się. Powróć znowu do nas. Wstrząsnąłeś ziemią i rozdarłeś ją. Ulecz jej rozpadliny, bo się chwieje. Okazałeś Twemu ludowi ciężkie rzeczy. Napoiłeś nas winem odurzającym. Dałeś chorągiew tym, którzy się Ciebie boją, aby wynieśli ją z powodu Twej prawdy, Sela. Aby byli ocaleni Twoi umiłowani. Wybaw ich swoją prawicą i wysłuchaj mnie. Bóg przemówił swojej świętości. Będę się radował, rozdzielę Sychem i wymierzę dolinę Sukkot. Mój jest Gilead, mój i Manases, Efraim mocą mojej głowy, Juda moim prawodawcą. Moab moją misą do mycia, na Edom rzucę mój but. Filisteo, wykrzykuj z mojego powodu. Kto mnie wprowadzi do miasta warownego? Kto mnie doprowadzi aż do Edomu? Czy nie Ty, o Boże, który nas odrzuciłeś i nie wychodziłeś, Boże, z naszymi wojskami? Udziel nam pomocy w utrapieniu, bo próżna jest pomoc ludzka. W Bogu mężnie sobie poczynać będziemy, bo On podepcze naszych nieprzyjaciół. W Bogu mężnie sobie poczynać będziemy, bo On podepcze naszych nieprzyjaciół. To jest prawda Kościoła, to jest prawda ludzi wierzących przez wszystkie pokolenia, przez wszystkie czasy ludzi wierzących wszystkich narodów. Rzeczywiście ludzie wierzący są w takiej sytuacji, w jakiej był Dawid, kiedy pisał ten psalm. Wydaje się, że jest otoczony przez samych wrogów. Wydaje się, że jego siła jest niewielka w porównaniu z tymi, którzy przeciwko niego nastają. Że jego królestwo nie ma szans w starciu z okolicznymi królami, książętami, możnowładcami. A jednak w Bogu. Jedynie w Bogu można poczynać sobie mężnie, bo to On, a nie my, jest tym, który depcze nieprzyjaciół i jest tym, który daje wieczne zwycięstwo. On jest zbawieniem, On jest ratunkiem, On jest tym, który daje siłę, ale też karze. I kiedy czytaliśmy ostatnio o bohaterach wiary w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Widzieliśmy tą prawdę, że to Bóg daje zwycięstwo. On przeprowadza. On powoduje, że człowiek słaby może przezwyciężyć możnych, liczniejszych i mocniejszych od niego. I przyjrzyjmy się temu psalmowi, gdyż on mówi o wielu prawdach duchowych. Mówi o Bożej suwerenności, mówi o tym, jak Bóg realizuje swój plan, ale też mówi o tym, że Bóg chociaż karze, chociaż często ludowi Bożemu wydaje się, że jest całkowicie osamotniony, to jednak Bóg ostatecznie udziela pomocy w utrapieniu, po to, żeby lud Boży przekonał się, że wszelka ludzka pomoc jest próżna i nic nie może dać. Gdy będę czytał wersety, ją numerację z uspółcześnionej gdańskiej, to u was będzie plus 2 warszawski. Boże, odrzuciłeś nas, rozproszyłeś nas i rozgniewałeś się, powróć znowu do nas. Wstrząsnąłeś ziemią i rozdarłeś ją. Ulecz jej rozpadliny, bo się chwieje. Okazywałeś Twemu ludowi ciężkie rzeczy. Napoiłeś nas winem odurzającym, mówią pierwsze trzy wersety tego psalmu. Mówią o Bożym karaniu. O tym, że Bóg swojemu ludowi czasami okazuje ciężkie rzeczy i ciężką rękę. Tak jak miłujący ojciec czasami ciężką rękę okazuje swoim dzieciom po to, żeby nauczyć ich posłuszeństwa i nauczyć nie poleganiu na własnej mądrości, bo już nawet takie dziecko, które zaczyna chodzić, już jest przekonane, że jest bardziej mądre od swoich rodziców i wie lepiej, co jest dobre, a co złe. I wie lepiej, jak należy się zachować w danej sytuacji, ale tak naprawdę jest w tym głupie, bo nie wie nic, a często uważa siebie za najmądrzejsze. I wtedy dobry ojciec, dobra matka okazuje swojemu dziecku ciężkie rzeczy, które są trudne do zrozumienia, ale są konieczne do wychowania i do wzrastania. I kiedy Żydzi w czasach Dawida nie jeden raz byli w sytuacji, wydawało się, tragicznej, śmiało mogli powiedzieć: odrzuciłeś nas. Teraz to już na pewno przegramy. Teraz to już znikąd ratunku. Nasze siły w porównaniu z siłami wroga są niczym. I często jakże my w Kościele, kiedy patrzymy, że jest nas garstka, możemy odnieść podobne wrażenie, że jesteśmy odrzuceni, znieważeni i że nasza siła jest tak słaba, że nic tak naprawdę uczynić nie możemy. A jeżeli dochodzimy do tego miejsca, są dwie możliwości. Jeśli ktoś jest człowiekiem Bożym, powie: tak, ja nic uczynić nie mogę, ale jest wielki Bóg i On może uczynić wszystko. Jeżeli ktoś jest synem Beliala, człowiekiem niewierzącym, powie: to ja będę postępował po mojemu. Ja nie będę słuchał Boga, nie będę słuchał Jego przykazań, zresztą nie może słuchać, bo nie jest dzieckiem Bożym. I w takich sytuacjach, w sytuacjach karania, w sytuacjach doświadczenia, w sytuacjach, kiedy znikąd wydaje się nie być nadziei, widać, kto jest Boży, a kto nie jest z Boga. I następuje przesianie. I są dwa bardzo istotne wersety, czwarty i piąty, które pokazują nam ludzi nadziei i też pokazują, czym oni się charakteryzują. W wersecie piątym czytamy, dlaczego to się stało. Aby byli ocaleni Twoi umiłowani, wybaw ich swoją prawicą i wysłuchaj mnie. Ale werset czwarty mówi, w jaki sposób to się stanie. Dałeś chorągiew tym, którzy się Ciebie boją, aby wynieśli ją z powodu Twej prawdy, Sela. Jak już mówiłem, słowo Sela jest pauzą. Zastanów się. Pomyśl, dlaczego tutaj padają te słowa. Dałeś chorągiew tym, którzy się Ciebie boją. Słowo Boże wielokrotnie powtarza, że początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Tam, gdzie nie ma bojaźni Bożej, nie ma prawdziwej pobożności. Tam, gdzie nie ma bojaźni Bożej, nie ma prawdziwej wiary. Tam, gdzie nie masz bojaźni Bożej, nie masz ludu Bożego. Bo nie ma świadomości, kim jest Bóg. Nie ma świadomości Jego majestatu, Jego wielkości, Jego niezmienności, Jego chwały i tego, że wszystko, co się dzieje na tej ziemi, dzieje się z powodu Jego dekretów, Jego postanowienia, Jego wybrania. I służy temu, żeby Jego lud był wywyższony. Dałeś chorągiew tym, którzy się Ciebie boją. Chorągiew w czasie bitwy, o czym wiedział Dawid, o czym wiedział Joab, jest czymś bardzo istotnym. W sytuacji, kiedy wojsko idzie w rozsypkę, kiedy blisko jest klęski, kiedy panika wdziera się wśród żołnierzy. Wszyscy mają się skupić wokół chorągwi. Nie uciekamy. Patrzymy się na chorągiew, do niej zmierzamy i wokół niej walczymy jako jeden lud. Jako jeden mąż, który staje przy chorągwi. I Bóg dał chorągiew swojemu ludowi. Tą chorągwią jest Chrystus Pan, który swój lud skupia wokół siebie. Pamiętacie zapewne, kiedy była klęska węży jadowitych na pustyni. I został wywyższony wąż, a ci, którzy na niego spojrzeli, cierpieli ukąszenia, ale żyli i mieli na niego patrzeć. I tak samo Kościół wszystkich wieków otrzymał chorągiew prawd, żeby na nią patrzeć i wokół niej być skupionym, wokół niej się gromadzić, po to, aby przeżyć. Po to, żeby w trudnych okolicznościach być zwycięzcami. I zważcie, co jest podkreślone w wersecie 4. Dałeś chorągiew tym, którzy się Ciebie boją. Nie tym, którzy uważają Ciebie za swego takiego serdecznego przyjaciela, który nigdy Cię nie ukaże. Tylko tym, którzy mają świadomość, jaki jest Bóg, aby wynieśli ją z powodu Twej prawdy. W tekście zrewidowanym mamy troszkę inaczej, inny tutaj tekst. Ale otrzymujemy chorągiew po to, żeby ona została wyniesiona, wywyższona. Po to żyjemy na tej ziemi, nie żebyśmy przeżyli, ale po to, żeby imię Boże było wywyższone i na Niego, żeby była zwrócona uwaga. Po to są doświadczenia, żeby imię Chrystusa było uwielbione i wyniesione przez Kościół. Po to zgromadzamy się wokół chorągwi Chrystusowej, chorągwi prawdy i zaufania, żeby imię Boże było wywyższone między ludami. I żeby ludy mówiły to, co mówiły o Dawidzie, że on prowadzi wojny Jahwe, że to Bóg mu daje zwycięstwo. Nie w jego sile, nie w jego mocy, nie w jego przebiegłości, ani nawet nie w piękności jego wyglądu był jego triumf, ale w skupieniu wokół żywego Boga. I wtedy następuje werset 5, który tłumaczy, dlaczego jest tak ważne podniesienie sztandaru prawd, tej chorągwi, która ma być widoczna z daleka. Bo wydaje się, że w czasie bitwy podnoszenie chorągwi jest czymś irracjonalnym. Stanie się to głównym celem ataku wroga. Stanie się miejscem największej walki, gdzie będzie furiatyczny atak wrogów. Bo kiedy przejmą chorągiew, bitwa się zakończy. Chorągiew jest podniesiona po to, żeby wszyscy wojownicy stanęli jednym murem i żeby nie oddali jej wrogowi. żeby bojaźń przed Bogiem była większa niż bojaźń przed człowiekiem. Żeby życie jednostki było mniej ważne niż sukces króla. Aby byli ocaleni Twoi umiłowani. Bo jeśli wojsko idzie w rozsypkę i nie będzie przy tej chorągwi, poginą. Chociaż myślą, że wybrali wolność, wybrali życie, nie będą mieli żadnego bezpieczeństwa. Nie będą mieli towarzysza broni, który stoi i walczy po ich lewej i prawej stronie. Nie będą mieli wielkiego króla, który jest zwycięzcą i który prowadzi wojny. Nie będą mieli Boga, który daje zwycięstwo. Będą tchórzami i poginą jak tchórze. A nawet jeżeli przeżyją bitwę, to infamia, zniesławienie przylgnie do nich na całe życie. Chorągiew jest po to, aby ocaleli Twoi umiłowani. I tu się łączą w 4 i 5 wersecie dwa ważne słowa, dwa ważne określenia. Zobaczcie, ci, którzy się boją Boga i ci, których Bóg umiłował. W dzisiejszych czasach bardzo rzadko łączone określenie. W Biblii tak naprawdę spojone w jedno. Prawdziwa bojaźń wynika z tego, że Bóg cię umiłował, że masz świadomość Jego chwały, Jego majestatu, Jego potęgi i Jego łaski. I dlatego jest to świadectwo wiary. Bo przez wiarę wiemy, jaki jest Bóg. Przez wiarę możemy postępować zgodnie z Jego słowem. Aby byli ocaleni Twoi umiłowani, wybaw ich swoją prawicą i wysłuchaj mnie. Oni muszą coś zrobić. Dostali chorągiew i mają ją wynieść z powodu Jego prawdy. Mają koło niej się zgromadzić. A to Bóg wybawi swoją prawicą. On da zwycięstwo. I jeżeli jako zbór, jako Kościół, chcemy Bożego zwycięstwa w naszym życiu i żeby Jego prawica objawiła się nad nami, mamy być wokół tej chorągwi prawdy Bożej. Wokół Chrystusa zgromadzeni i mamy wynieść ją ponad nasze życie. Mamy ją głosić i wszędzie z nią iść. I wierzyć, i mówić, i doświadczać tego, że to prawicą Bożą jesteśmy wybawiani z wszelkich trwóg. I wtedy jesteśmy ludem, który słyszy Boże Słowo i który to Boże Słowo realizuje. Czytajmy dalej. Cóż się dalej dzieje w tym pięknym psalmie? W wersetach od 6 do 9 czytamy. Bóg przemówił w swojej świętości. Będę się radował, rozdzielę Sychem i wymierzę dolinę Sukkot. Mój jest Gilead, mój i Manases, Efraim, mocą mojej głowy Juda moim prawodawcą. Moab, moja misa do mycia. Na Edom wrzucę mój but. Filisteo, wykrzykuj z mojego powodu. Kto mnie wprowadzi do miasta warownego? Kto mnie doprowadzi aż do Edomu? Kiedy Bóg przemawia, Bóg zawsze przemawia w swojej świętości. I nie przemawia On do tych, którzy są niebogobojni, nie przemawia do tych, którzy nie wynoszą chorągwi Jego prawdy ponad swoje życie i nie przemawia do tych, których nie miłuje. I co mówi Bóg? Będę się radował. Bóg się raduje, kiedy widzi lud bogobojny, umiłowany, który wywyższa Jego prawdę i dla tej prawdy jest gotowy na wszystko. I Bóg, kiedy przemawia, mówi: wszystko jest moje. Wszystko kontroluję. Nie jest tak, że coś wymknęło się mojej uwadze. Nie jest tak, że gdy nacierają na ciebie Syryjczycy z wszystkich stron, że ja tego nie przewidziałem i nie mam mocy wyciągnąć cię i obronić cię w tej sytuacji. Moje jest wszystko. Mogę z tym robić, co mi się żywnie podoba. I czy o tym pamiętamy, że Bóg jest Panem wszystkiego? Jest Panem swojego ludu, prawda to jest, ale też jest Panem wszystkich ludów. On będzie je sądził żelazną rózgą. On będzie karał i on to robi. I on jest tym, który daje zwycięstwo. I Dawid w 9 wersecie przemawia i zadaje pytanie: kto mnie wprowadzi do miasta warownego? Kto mnie doprowadzi aż do Edomu? Zważcie, że w 8 wersecie Bóg mówi: na Edom wrzucę mój but. Na Bliskim Wschodzie jest to oznaka pogardy. Wzgardy zupełnej. Pokazanie, że nie szanuje tego. To jest tak słabe. I Dawid zadaje pytanie: kto? Kto mnie tam doprowadzi? Kto mi da zwycięstwo? I sam odpowiada Bogu: czy nie Ty, o Boże, który nas odrzuciłeś i nie wychodziłeś, Boże, z naszymi wojskami? Jeśli Bóg nie jest i nie wspiera swój Kościół, on zawsze przegra. A z Bogiem zawsze jest zwycięstwo. Na Bożych zasadach. Kiedy w zeszłym tygodniu czytaliśmy świadectwa bohaterów wiary, widzieliśmy ludzi, którzy zwyciężali w sytuacjach tragicznych, którzy przeżyli wielkie doświadczenia z Bogiem, a wiary nie utracili, a wręcz przeciwnie, ich wiara wzrastała. Widzieliśmy takich, którzy triumfowali, ale też takich, którzy byli torturowani i mordowani przez swoich wrogów, a jednak odnieśli zwycięstwo. Udziel nam pomocy w utrapieniu, bo próżna jest pomoc ludzka. Tak jak patrzę na nasz zbór, na to, co przechodziliśmy przez ostatnie lata, to coraz bardziej to widzę. Próżna jest pomoc ludzka. Człowiek się może starać, może chcieć pomóc, a się okaże, że bardziej zaszkodził, niż li pomógł, chociaż intencje miał jak najbardziej szczere. Potrzebujemy w naszym życiu pomocy tylko jednego. Boga. Tego, który wzbudził w nas wiarę i który tą wiarę doprowadza do końca. Wiarę, która jest triumfem. Triumfem Bożym w naszym życiu. I pamiętajmy o wersecie 12. Niech on będzie też takim wyznacznikiem naszej społeczności, żebyśmy mieli sztandar, chorągiew prawdy i zaufania wobec Boga zawsze wysoko wywieszoną. I żebyśmy zawsze spoglądali na Chrystusa. I tylko na Niego i tylko wokół Niego się zgromadzali. I żebyśmy pamiętali, że w Bogu mężnie sobie poczynać będziemy, bo On podepcze naszych nieprzyjaciół. Amen.